Dzisiaj będziemy czytali Słowo Boże, które jest zapisane w Księdze proroka Michała, rozdział 6 od wiersza 6 do 16 i 7 rozdział przeczytany. Będziecie mieli problem ze znalezieniem, więc powiem 993. 993 to jest wśród małych proroków. Za Amosem i Jonaszem, księga Michała, proroka. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami i z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Słuchaj, Pan woła na miasto, a rozsądnie jest bać się Twojego imienia. Słuchajcie, plemiona i zgromadzenie miasta. Czy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie i o przeklętej skąpej mierze? Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi, mimo worka z oszukańczymi odważnikami? Bo bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach. Dlatego i ja zacznę cię karać, niszczyć z powodu Twoich grzechów. Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz. Głód pozostanie w Twoich wnętrznościach. Porwiesz, lecz nic nie wyniesiesz, bo co wyniesiesz, to wydam pod miecz. Będziesz siał, lecz nie będziesz zbierał. Będziesz tłoczył oliwki, lecz nie będziesz się namaszczał oliwą. Będziesz tłoczył grona, lecz wina pić nie będziesz. Przestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich sposobów domu Achaba. Postępowaliście według ich rad, dlatego zamienię cię w pustynię, a twoich obywateli uczynię pośmiewiskiem. Tak będziecie musieli znosić hańbę mojego ludu. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego grona do jedzenia ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie, urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń, lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie wkrótce nastąpi, przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi, strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie, bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Muszę znosić gniew Pana, gdy zgrzeszyłem przeciwko Niemu, aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość, wyprowadzi mnie na światło, abym ujrzał Jego sprawiedliwość. Ujrzy to moja nieprzyjaciółka i wstyd okryje tę, która do mnie mówi, gdzie jest Pan, Twój Bóg? Moje oczy zaś będą patrzeć na to, jak będzie wtedy podeptana, jak uliczne błoto. Nadejdzie dzień, w którym Twoje mury będą odbudowane. Ów dzień, gdy Twoja granica się rozszerzy. Ów dzień, gdy będą do Ciebie przychodzić od Asyrii aż po Egipt, od Egiptu aż po Eufrat, od morza do morza, od jednej góry do drugiej. Lecz ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami z powodu ich uczynków. Paść swój lud swoją laską. Owce swojego dziedzictwa które samotnie przebywają w leśnej gęstwinie pośród żyznych pól. Niech pasą się w Baszanie i w Gileadzie, jak za dawnych czasów. Daj nam oglądać cuda, jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. Ujrzą to narody i wstydzić się będą przy całej swej mocy. Położą rękę na ustach, ich uszy ogłuchną. Lizać będą proch jak wąż, jak robactwo ziemne. Z drżeniem wyjdą ze swoich grodów. Z trwogą do Pana, Boga naszego, bojąc się Ciebie. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Kochani, to co przeczytaliśmy, jest to opisana rzeczywistość tego, co wokół nas się dzieje. To w tamtych czasach też się działo i w dzisiejszych czasach ten sam diabeł i te same demony działają w bardzo podobny sposób i skłaniają ludzi do tego, żeby wchodzili w grzech. I później efekty tego grzeszenia i tego nieposłuszeństwa woli Bożej są bardzo widoczne. I jak tu jest powiedziane o syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie demonicy są nieprzyjaciółmi człowieka. To jest, wypisz, wymaluj obraz dzisiejszego świata. Tak rzeczywiście się dzieje. Tylko ci, którzy szukają Pana, tylko ci, którzy chcą postępować zgodnie z zasadami, które Bóg ustanowił dla ludzi, żyją w inny sposób i inaczej się zachowują. My dzisiaj myślimy, że jak bardzo dużo będziemy fizycznie dla Boga robić, to wtedy będzie bardzo dużo łaski Bożej i bardzo dużo takiego Bożego działania w naszym życiu. Otóż, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, wszystko zaczyna się od posłuszeństwa woli Bożej. Od posłuszeństwa woli Bożej. Mamy taki fragment Słowa Bożego, który na temat posłuszeństwa mówi. Jest to zapisane w 1 Samuela 15, rozdział 22 i 23 werset. I tam jest powiedziane tak. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Wiecie, do kogo to zostało powiedziane? Do Saula. Bóg przez Samuela powiedział do Saula, już nie będziesz dłużej królem. Chociaż składasz ofiary, przecież Saul wtedy złożył wielką ofiarę Bogu. Złożył wielką ofiarę. I przy zgromadzonym tłumie Izraelitów, to nie było, że gdzieś tam się schował i cichutko ofiarę złożył. To było tysiące baranów złożone na ofierze przy potężnym tłumie zgromadzonych ludzi. Czyli jakby chwała Bogu została wzniesiona w sposób godny. Wiecie, na czym to polega? Co jest w obecnych naszych czasach chwałą dla Boga? Czy dzisiaj też zabijamy barany, żeby złożyć Bogu ofiarę? Czy cielce, czy jakiekolwiek inne zwierzęta? Składamy taką ofiarę? Nie. Taką ofiarę składamy komu? No sobie, bo sobie zabijamy po prostu i jemy. Ale Bogu składamy zupełnie inną ofiarę, prawda? Co jest chwałą dla Boga teraz? Uwielbienie w śpiewie imienia Bożego, prawda? To jest chwała Bogu. To jest ofiara składana Bogu. I teraz o czym Słowo Boże mówi? Nie najważniejsze jest składanie ofiary Bogu, ale nasza postawa. Rozumiemy? Jeżeli nasza postawa jest niewłaściwa, to ta ofiara nie jest miła Bogu. Miłą wonnością dla Boga jest złożyć ofiarę naszych ust, śpiewać Panu na chwałę, ale jak? Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie mówi. Abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Bóg chce przyjść do swojego zgromadzenia, Bóg chce wziąć tą chwałę, która mu się należy, ale oczekuje pokornych serc. Oczekuje, że to nie my będziemy widziani w tym uwielbianiu, bo słuchajcie, ja w tym miejscu stoję, jak uwielbiamy Pana, wiecie? I to jest chyba najważniejsze, że ja tutaj stoję i że to ja uwielbiam Pana, to jest najważniejsze. Powinniście na mnie zwrócić uwagę, jak ja uwielbiam Pana. Bo najważniejsze w tym uwielbianiu jestem ja. Ja jestem najważniejszy. Pastor Kościoła jest najważniejszy przy uwielbianiu Pana. Pamiętajcie o tym. I to jest ohyda i gnój przed Bożym obliczem. Jeśli taka jest nasza postawa przed Bogiem, to to uwielbianie zostało zdyskredytowane. To jest nieuwielbianie. To jest w ogóle, Bóg nie chce tego słyszeć. Zatyka sobie uszy. Nasza postawa jest najważniejszą rzeczą przy uwielbianiu Pana naszego. Pokora, uniżenie i naprawdę wysławianie Boga. Robienie czegoś takiego w uwielbianiu, żeby nikt na mnie uwagi nie zwrócił. Żeby wszyscy zwrócili uwagę, jaki Bóg jest wspaniały, jaki Bóg jest cudowny. Należy Go wynieść na tron naszego uwielbiania. On jest na swoim tronie w niebie, ale musi być na tronie naszego uwielbiania, aby wszyscy widzieli, że naprawdę Bóg jest uwielbiony. Że nie my uwielbiamy Boga, tylko że Bóg jest uwielbiony. Jest naprawdę uwielbiony. To jest zasadnicza różnica. I dlatego jak na samym początku tego fragmentu, który przeczytaliśmy, który mi Pan położył na serce, przeczytaliśmy, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Co jest dobre? Musimy to doskonale wiedzieć, co jest dobre, co się Bogu podoba i co On od nas żąda, czego od nas oczekuje. Kochani, zostaliśmy pobudzeni przez Ducha Świętego, żeby znaleźć się na tym miejscu. Myślę, że to żadne odkrycie, prawda? Duch Święty pobudził nasze serca, bo gdyby Duch Święty nie pobudził naszych serc, zostalibyśmy w domu. Albo byśmy gdzieś indziej pojechali. Pogoda jest ładna, nad wodę bardzo dobrze jest pojechać, a nie siedzieć i kisnąć tutaj i pocić się w tym miejscu, tak? I wielu ludzi dokładnie tak robi. Wspaniała pogoda, jedziemy. Trzeba zrobić wypad za miastu, trzeba nad jakąś wodę pojechać. Trzeba wypocząć, bo człowiek przez tydzień jest zmęczony. I przecież sam Bóg powiedział, że siódmy dzień dał nam po co? Dla odpoczynku. Przecież sam Bóg tak powiedział, że powinniśmy wypoczywać tego dnia. No więc nie do kościoła, tylko na wypoczynek. Kochani, Duch Święty pobudził nas, żebyśmy się znaleźli na tym miejscu i myśmy naprawdę dali się pobudzić Duchowi Świętemu, otworzyliśmy nasze serca, stanęliśmy na tym miejscu i oczekujemy teraz kogo? Ducha Świętego, żeby zstąpił, żeby przyszedł do nas. Żebyśmy mogli Go wysławiać, żeby Bóg nasz był naprawdę uwielbiony. I teraz czego Bóg chce, jak znaleźliśmy się na tym miejscu? Abyś wypełniał prawo, abyś okazywał miłość bratnią i abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To są trzy rzeczy, które Bóg wyraźnie podaje jako Jego oczekiwanie względem Ciebie i mnie. Abyśmy po pierwsze wypełniali Jego prawo. Więc jak przychodzisz na to miejsce i nastawiony jesteś, żeby uwielbiać Pana, to najpierw musisz wypełniać Jego prawo. A to prawo, w 5 Mojżeszowy, 10 rozdział, 12 werset i kilka poniżej przeczytamy. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś się bał Pana, Boga swego. Abyś chodził tylko Jego drogami. Abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest Twoją chwałą i On jest Twoim Bogiem, który dokonał z Tobą tych wielkich, strasznych rzeczy, jakie oglądały Twoje oczy. W 70 osób wstąpili do Egiptu Twoi ojcowie. A teraz Pan Twój Bóg uczynił Cię licznym jak gwiazdy na niebie. Mojżesz wyprowadził z Egiptu 1 000 000 ludzi, a 70 osób do Egiptu pojechało. Możemy sobie to wyobrazić? Z 70 000 000. Bóg rozszerzył ten naród i rzeczywiście ich wyprowadził z wielką chwałą i z wielką mocą. Ale my, kiedy czytamy taki fragment, to jesteśmy nastawieni tak. No, abyś bał się Pana, no to ja się boję Pana, Boga swego. Abyś chodził tylko Jego drogami, no to chodzę tylko Jego drogami. Abyś Go miłował, no miłuję Pana. Abyś Mu służył, no służę. Abyś z całego serca Twego i z całej duszy Twojej służył Panu, no to chyba służymy, nie? I teraz, abyś przestrzegał przykazań. No, przestrzegam. Ustawy Jego też przestrzegam, które On dziś nadał mi dla mojego dobra. No więc o co chodzi? Kochani, jest takie powiedzenie po polsku, że jak się chce poznać człowieka, to trzeba mu nadepnąć na odcisk. Co się wtedy dzieje, jak nadepniemy komuś na odcisk? Mówimy tak: dzięki Ci, że mi nadepnąłeś. Dzięki Ci, naprawdę dzięki, bo tam taka była, płyn taki zgromadzony i trzeba było to jakoś przekuć, ja nie miałem odwagi, akurat mnie nadepnąłeś i to się akurat wyciekło, już teraz będzie dobrze. Ktoś z Was tak powiedział kiedyś? Nikt nie powiedział. No to ja Wam powiem tak, wiecie jak poznać dobrego chrześcijanina, takiego posłusznego Bogu i pokornego? Nagadać mu, że źle postępuje. I wtedy każdy chrześcijanin jest taki pokorny, taki miły, taki wdzięczny. Jak ja komuś zwrócę uwagę, że nie tak postępuje, to gratuluje mi, dziękuję mi. Naprawdę taką wdzięczność mi okazuje, że no bracie, ty myślisz jednak o mnie, bo mi zwracasz uwagę. Ja się naprawdę tak cieszę i przyciśnie mnie tak. Misia zrobi i taki jest zadowolony naprawdę i tak razem wzrastamy wtedy dla Pana, tak? A nigdy do mnie nie przyszedł i tak nie powiedział. Ale widziałem, że na dzień dobry nie chcą odpowiadać. Jak się chce z nimi przywitać, to nie idą tędy, tylko idą tamtędy. No przypadek, tak. Ja wiem, dużo jest przypadków w życiu człowieka wierzącego, strasznie dużo. Także powiem tak, zupełnie szczerze, jak się przyglądam, to słowo odnosi się do każdego, nie tylko do was, do mnie też. Odnosi się do każdego z nas. I tak powiem zupełnie otwarcie, że Bóg oczekuje, że to się w nas zmieni. Wiecie, bo my oczekujemy na przebudzenie. Właśnie, bardzo dobrze, żeście powiedzieli. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak przebudzenie przychodzi, to jest sytuacja Ananiasza i Safiry. Bo my zawsze, jak przebudzenie, to wiecie, czego oczekujemy? Będziemy skakać, będziemy lewitować, w powietrzu się unosić, pod wpływem Ducha Świętego będziemy mówić innymi językami, cuda się będą działy, chorzy będą wstawali, umarli będą zmartwychwstawali, kości połamane będą się składały z powrotem. No wielkie, naprawdę wspaniałe rzeczy i tacy jesteśmy podekscytowani. Przebudzenie, więcej takich czynów, więcej takich rzeczy chcemy w naszym życiu przeżywać. I co? Zmartwychwzbudzenie było. Uzdrowienie z białaczki było. Poskładanie kości przez Ducha Świętego było. Co jeszcze chcecie, żeby się działo wśród nas? Ano będzie się działo to, co przy przebudzeniu zawsze przychodzi. Przychodzi oskarżenie Ducha Świętego o grzech. I to jest pierwsze, co przy przebudzeniu przychodzi. Pierwsze, co przychodzi, to Duch Święty przyjdzie i ci wytknie twoje grzechy, twój brud i pokaże ci, że za żadne skarby nie wejdziesz do nieba. Możesz tylko wejść do piekła całkiem swobodnie. Wołasz o przebudzenie? To wiedz o tym, że wszystkie twoje brudy, o których nikomu dotychczas nie powiedziałeś, wyjdą na wierzch. Przed całym zborem zostają ogłoszone. Chcesz, żeby wszystkie twoje brudy wylazły? Te, których nie wyznałeś? A? Bo jak wyznałeś, to Bóg ci przebaczył i to nigdy już nie będzie wypowiedziane. Wrzucił to w głębiny morskie. I jak teraz mamy żyć? W pokorze. W pokorze. I jak tylko zgrzeszysz, szybko biegnij do Jezusa, żeby nie zostało to ogłoszone przed zborem. Wyznawaj twoje grzechy jak najszybciej. To jest przebudzenie. Musisz mieć poczucie winy. Nie tak zrobiłem, nie tak zachowałem się, nie to powiedziałem. Nie jest tak. W moim życiu jest niewłaściwie. Szybko wyznawaj to Panu. Jeśli czegoś jeszcze nie wyznałeś, jeśli coś chowasz w zanadrzu, jeśli coś gdzieś tu w twojej głowie tkwi i ty wiesz, że to tam jest i nigdy tego nie wyznałeś, pamiętaj, że zostanie to ogłoszone przed całym zborem przez Ducha Świętego. To jest przebudzenie. Pełna pokuta. Pełna pokuta i pełne wyznanie grzechów. To jest przebudzenie. Rzeczy się będą działy. One właśnie nabierają rozpędu. Chcecie, to przeczytajcie sobie, jak było w innych przebudzeniach. Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie, taka książka. Ludmiła Plet napisała. Przeczytaj sobie, jak przebudzenie wygląda. To są już te oznaki, które zaczynają nam towarzyszyć tutaj w naszym zborze. Już pierwsze oznaki tego Bóg pokazuje. Ale tam jest właśnie wyraźnie podkreślona pokuta. A jeśli nie chcesz pokutować, to też i zginie. Jeśli nie chcesz wyznać swoich grzechów, to bez pokuty umrzesz. To jest przebudzenie. Bo Bóg już wtedy nie traktuje pobłażliwie ludzi, kiedy zstępuje Duch Święty. Tam ma być czystość. Stawanie przed Bożym obliczem to jest czystość. Absolutna czystość. Możesz być czysty ze swoich własnych uczynków? I ja nie. A ty? Więc na co jesteśmy zdani? Na wyznawanie naszych grzechów. Na pokutę. Proś Pana, żeby ci pokazał, co jest brudne w twoim życiu. Co nie chwali Jego świętego imienia. Tu jest wyraźnie powiedziane, abyś wypełniał prawo. Co Bóg chce? Co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie? Wiesz, co to znaczy żądać? To Pan przychodzi do ciebie, no może byś tak zechciał, bardzo, no może jakoś do porozumienia byśmy doszli, tak? To jest żądanie? Przychodzi Pan i mówi, ja Ci rozkazuję. Musisz wyznać Twoje grzechy. Musisz wyznać Twoje grzechy. Musisz wyraźnie powiedzieć, co jest nie tak w Twoim życiu. Bóg mówi, ja wiem. To, co kryjesz i to, o czym nie wiedzą nawet najbliżsi w Twoim domu. Ja o tym wiem. Ja o tym doskonale wiem. Ja wszystko wiem i daję Ci czas. Daję Ci czas, żebyś to wyznał. A jeżeli nie wyznasz, to ja to ujawnię. Jeżeli nie wyznasz sam, to ja to ujawnię. Bo nie może być fałszu przed Bożym obliczem, że my wołamy, daj Panie przebudzenie, Panie daj przebudzenie, Panie daj przebudzenie, daj, skaczemy, wołamy, krzyczymy. A Bóg mówi, no to trzeba wyznać grzechy, bo od tego się przebudzenie zaczyna. Jak nie wyznasz, to rzeczy nie będą się działy. Czy Ananiasz z Safirą musieli umrzeć? Nie. Oni wcale nie musieli umierać. Wystarczyło, że Piotr zapytał, czy za taką sumę sprzedaliście wasz majątek? Nie, Piotrze, nie za taką sumę. Po prostu troszkę sobie zostawiliśmy, resztę oddajemy. Chwała Bogu. Mieliście prawo. To wasze pieniądze. Oddajecie, powiedzmy, prawie wszystko, troszkę sobie zostawiacie i żaden problem. Żyliby dalej? Umiłowani, ukochani przez Pana i przez innych? Wspomagaliby Kościół Boży? I wszystko by się jawnie działo. Ale wiecie co? Bóg nie zniszczył ich dlatego, że raz skłamali. Raz, jedyny raz w życiu im się zdarzyło oszukać. To był ich charakter. Tego się nauczyli przez całe swoje życie. Cały czas tak postępowali. Może fałszywe odważniki używali, kiedy sprzedawali jakiś towar, żeby więcej zyskać. To było w ich naturze. Tak, to było automatyczne. Za tyle sprzedałeś, tak. Nawet się nie zastanowił, co tu powiedzieć. I niektórych ludzi zapytasz, od razu będą kłamać. Ja w swoim charakterze miałem coś takiego. Czy masz? Pierwszą rzecz, którą odpowiadałem, nie mam. Masz 10 zł? Nie mam. Dopiero patrzyłem do kieszeni, no miałem i wtedy wyciągnąłem. Ale zawsze odpowiadałem, nie mam. Masz rozmienić? Nie mam. Widziałeś? Nie widziałem. To było w naturze. Taka natura została stworzona we mnie. Co trzeba było zrobić z tą naturą? Pokutować, wyznać i dać się uświęcić. Dać się uświęcić. Tego oczekuje od nas Pan. Żebyśmy byli nastawieni na Boże działanie w naszym umyśle. Abyśmy kochali Pana naszego całym sercem Twoim i całą duszą Twoją. Wiesz, co to jest dusza? Tu masz umysł, umysł. Twój charakter, Twój temperament, Twoje uczucia, Twoje myśli. To jest Twoja dusza. I Słowo Boże mówi, że ty masz służyć Bogu całym swoim sercem, czyli duchowym swoim życiem, a więc oddałeś swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Boży Duch Święty zamieszkał w twoim sercu, duchem swoim kochasz na pewno Pana i służysz Mu. Ale tu jest wymienione jeszcze duszą, rozumem, uczuciami, temperamentem. Całą osobowością swoją. Masz kochać Jezusa Chrystusa. A więc trzeba wysprzątać te miejsca. Trzeba je udostępnić Duchowi Świętemu do działania. I jak w naszych umysłach, czy w naszym życiu, czy w naszym temperamencie, czy charakterze ujawnia się coś, co nie chwali Pana, co jest nieczyste. A choćby prostą rzecz wspomnę, podświadomość. Wiesz, co to takiego jest podświadomość? Mówisz, ale to automatycznie ze mnie wychodzi, dlatego że to jest w mojej podświadomości, więc ja nie obejmuję tego kontrolą moją, żeby jakoś świadomie wpływać na moją podświadomość. Czy myślisz, że to załatwia sprawę, że się tak wytłumaczysz? Absolutnie nie. Dlatego, że podświadomość podlega kontroli Ducha Świętego. Amen? I trzeba to wysprzątać. Jeżeli widzisz odruchy, automatyczne odruchy, które są niewłaściwe, niezgodne ze Słowem Bożym. Na przykład taki odruch. Dotykasz do gorącego i ręka od razu szybko się cofa. Trzeba to zmieniać? Nie. Ale jeśli ktoś ci nadepnie na odcisk, a ty od razu jesteś zagniewany, to trzeba to zmieniać? Tak. I trzeba w to włożyć pracę. I trzeba w to włożyć wysiłek, aby zmienić podświadomość, aby zmienić świadomość, aby zmienić uczucia, żeby zmienić temperament. Ktoś ma temperament choleryka. I jest taki, o, po prostu taki raptus i wiecie, do wszystkiego ostro podchodzi. No i trudno, już taki jestem, to się we mnie nie zmieni, z tym się urodziłem. Ale nie musisz wcale z tym umierać. Bo jest Duch Święty, który uświęca ten temperament. I każdy inny temperament jest uświęcany przez Bożego Ducha Świętego. I człowiek, który jest uświęcony przez Ducha Świętego, zaczyna mieć inny temperament. To nie znaczy, że jak byłeś sangwinik, stanie się flegmatyk teraz. To wcale nie o to chodzi. Ale zawsze, kiedy raptownie działałeś, będziesz raptownie działać dla Chrystusa. Zawsze, kiedy raptownie odpowiadałeś, będziesz miał wpływ Ducha Świętego, żeby odpowiedzieć we właściwy sposób. Ja jestem przykładem wielkich zmian i jestem Bogu za to naprawdę wdzięczny. Bóg w moim temperamencie zmienił tak wiele rzeczy, że naprawdę trudno aż poznać, że to jest ten temperament. Ale to Bóg czyni. To naprawdę Bóg czyni. Temu się trzeba po prostu poddać. Po prostu dać się zmieniać Bożemu Duchowi Świętemu, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pokorze. Żebyś przychodził przed Jego oblicze ze wszystkimi potrzebami. Jeśli widzisz niewłaściwą swoją reakcję, trzeba to zmienić. Musisz to zmienić. Jeżeli pod wpływem Ducha Świętego coś się dowiadujesz i buntujesz się przeciwko temu, przeciwko komu się buntujesz? Przeciwko Duchowi Świętemu. Kiedyś ludzie, Izraelici, w Starym Testamencie jest to opisane, zbuntowali się, że Mojżesz pojął za żonę kobietę obcoplemienną, a zakon oczywiście zakazuje tego. On zresztą jedną żonę pojął obcoplemienną, a później drugą pojął obcoplemienną. Także miał dwie żony obcoplemienne, a Pismo Święte absolutnie temu zakazuje. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, bo na pewno ciebie odwiodą od Boga i przystaniesz do innych bogów. I Izraelici wytknęli to Mojżeszowi, zbuntowali się przeciwko niemu, tam nawet i Miriam się zbuntowała przeciwko Mojżeszowi, Aaron się zbuntował przeciwko Mojżeszowi. Wszyscy byli przeciwko Mojżeszowi, no bo złamał Boże prawo. Kto stanął w obronie wtedy Mojżesza? Bóg. To co, Bóg był przeciwko swojemu własnemu prawu? Nie. Bo Bóg powiedział, nie bierzcie kobiet obcoplemiennych, bo na pewno was odwiodą od Boga. Czy jakaś z nich odwiodła od Boga Mojżesza? Jak miała inne zdanie, to po prostu zostawił i poszedł. Jak nie chciała pierwsza z nich iść z nim, Zyfora, nie chciała z nim iść, żeby służyć narodowi izraelskiemu, żeby ich wyprowadzić z Egiptu, to z ojcem została. Na później przyszła do niego, no, na pustynię, już dalej, jak on szedł. Okazało się, że nie miała wpływ, żadna z jego żon nie miała żadnego wpływu, jeśli chodzi o jego życie przed Bogiem. I o to przecież Bogu chodzi. Może być wszystko, co obce plemienne, ale Bóg powiedział, jeśli obcy plemieniem przystaje do mojego narodu i staje się z nim jednością i całością, przyjmuję go. Przecież taka jest zasada. Przecież taka najważniejsza jest zasada. Żeby ludzie odstąpili od swoich złych czynów, a przystali do Boga prawdziwego. I to jest nadrzędne nad wszystkim. I dlatego my mamy przede wszystkim służyć Bogu. A wszystko, co nas odciąga od Boga, musimy po prostu odrzucić. I dlatego jak widzisz, że coś ciebie ciągnie do zwyczajów tego świata, musisz to odrzucić. Musisz zrobić z tym porządek. Upadasz? Zdarza ci się upaść? Mi też. I każdemu mężowi Bożemu zdarza się. Na ziemi był tylko jeden człowiek, któremu to się nie zdarzyło nigdy. Jak on się nazywa? Jezus Chrystus. A jeśli upadasz, to Słowo Boże mówi tak, znów zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Chwała Panu, ale trzeba pokutować. Trzeba pokutować w swoim życiu. Trzeba zaniechać grzechu, trzeba go odrzucić, trzeba dać się oczyścić. A wtedy Bóg przywraca cię do pozycji, z której spadłeś. Ale tu trzeba odpowiedniej postawy. Trzeba odpowiedniej reakcji, trzeba odpowiedniego działania, trzeba przebudzenia. Trzeba się obudzić dla Chrystusa. Jeśli się budzisz dla Chrystusa, to Chrystus budzi się dla ciebie. On zawsze jest gotowy. On zawsze ramiona otwiera, mówi, przyjdź, dziecię. Ja chcę ciebie używać, ja chcę ciebie prowadzić. Więc wróć do mnie. Wiecie, jako przykład tego, co czyni Bóg, kiedyś pokazał przez jednego ze swoich proroków. I do proroka powiedział tak. Idź, pojmij za żonę kobietę cudzołożną, po prostu prostytutkę. Weź ją sobie za żonę i pokochaj ją całym sercem. I on to zrobił. Ona urodziła mu dwoje dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Niestety niedługo i nieszczęśliwie. Żyli krótko i ona uciekła od niego do innego mężczyzny. A co Bóg wtedy powiedział? A teraz pójdź do tego mężczyzny i zapłać mu, żeby ci oddał twoją kobietę. I jak mu zapłacisz i on ci odda twoją kobietę, to pokochaj ją jeszcze bardziej. I on tak zrobił, bo Bóg mu tak powiedział. Wiecie, po co to Bóg zrobił? Bóg powiedział, dokładnie tak postępuje Izrael. I ja dokładnie tak robię. W jaki to sposób ludzie cudzołożą przeciwko Bogu? Odchodzą. Odchodzą od Boga i zaczynają kochać kogoś innego. Zamiast tego Boga prawdziwego mogą kochać Boga pieniędzy, Boga narkotyków, Boga alkoholu i tak dalej, Boga seksu, różne rzeczy. A Bóg i tak woła człowieka. Wiecie, że Bóg nie chce śmierci żadnego grzesznika? Absolutnie żadnego. My tak nieraz myślimy, no tak, bo to dotyczy grzeszników, którzy zgrzeszyli, no nie takich oczywiście jak ja, no bo to wiadomo tam, ile tych grzechów u mnie tam może być. Jakieś okruszki. No bo ja już jestem taki, wiecie, no pastor i w ogóle taki, no tyle w Panu chodzę. Wiecie, kiedy ja przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa? W 1970 roku. Pomyślcie sobie, wielu was na świecie nie było. Jak ja już przyjąłem Jezusa Chrystusa. I do dzisiaj jestem wierny Panu, chodzę Jego drogami, szukam Jego oblicza, mam działanie Ducha Świętego w swoim życiu. No wiecie, to grzech, no to tak raczej obca rzecz dla mnie, to tak. No może kiedyś coś tam się zdarzyło. Najgorsza rzecz, jaką można pomyśleć o sobie. Najgorzej, jak człowiek sam w swoich oczach uważa się za sprawiedliwego. Już nie ma gorzej. Bo taki człowiek jest niepodatny na pokutę. Po prostu nie uważa, że trzeba pokutować. I do Jezusa kiedyś takich dwóch przyszło. Jeden mówi, Panie, no oddaję dziesięciny, wszystko robię, prawa Twoje przestrzegam. No nie tak jak ten grzesznik, co tam celnik przyszedł. Oszust, kłamie, kradnie. To ja nie, no oczywiście nie taki jestem. Który został usprawiedliwiony? No ten grzesznik, bo pokutował. Gdyby ten faryzeusz pokutował, też byłby uwolniony od grzechu. A tak, grzechy jego pozostają na nim. Dlatego bardzo często przychodzi oskarżenie Ducha Świętego też i do mojego życia. I Pan mówi, ty myślisz, że wejdziesz do nieba, bo jesteś pastorem? Nic z tego. Zgrzeszyłeś. I z wielkim płaczem przychodzę do Pana i wyznaję. I z wielkim płaczem i pokorą przychodzę, żeby mi przebaczył. No i Pan przebacza. Tak, przebacza, oczywiście. Ale trzeba o to dbać. Bo błogosławieni są nie ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi barankowej, tylko ci, którzy piorą swoje szaty. Cały czas piorą swoje szaty w krwi barankowej. Kochani, to naprawdę jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że potrzebujemy być pokorni i kiedy Pan do nas mówi, żebyśmy naprawdę pokutowali. W psalmie 103, kilka wersetów przeczytamy z tego psalmu, 103. Wiecie, to jest psalm, który my śpiewamy w jednej pieśni w naszym zborze. Bardzo ją lubię, tą pieśń. Pan odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Leczy choroby, amen, halleluja. Tego doświadczamy. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I od 8 wersetu, miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie wiedzie sporu bez końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Pan pamięta o tym, że jesteśmy prochem, że jesteśmy słabi, że upadamy jako ludzie. Bóg doskonale wie, jakimi jesteśmy, bo nas takimi stworzył. Ale chce, żebyśmy z własnej woli, w pokorze, przychodzili przed Jego oblicze i dali się używać. Pozwolili, żeby Duch Święty wykonał w nas pracę, swoje dzieło. Że na przykład byliśmy w grzechu. Duch Święty nas przekonał o tym grzechu. O sprawiedliwości, o sądzie Bożym. Żałowaliśmy za ten grzech i Bóg rzeczywiście zmienił rzeczywistość, która pchała nas prosto do piekła. Ale Bóg nas wyratował. Amen? Jesteśmy wyratowani? Chwała Panu naszemu. Zmieniło się nasze życie i za każdym razem Bóg wie, kiedy tylko coś się nie tak powiedzie, niezgodnie z Jego wolą, On znów przyjdzie do naszego życia. I będzie nas zmieniał. Ale Bóg nie chce, żebyśmy ciągle i ciągle wpadali w ten sam grzech. Masz nauczkę. Już więcej w to nie wchodź. Jeśli ci coś zdarzy się przypadkowo, coś innego, że nie tak wyszło, będziesz pokutować i z tego. Ale jeśli Bóg cię zatrzymał i powiedział, więcej tego nie rób, to więcej tego nie rób. Wiesz, jakie są zasady, żeby nie wpadać w pułapki. Jaka jest zasada, żeby nie wpaść w pułapkę? Ominąć ją! Po prostu ją ominąć! Dlaczego? Jak to jest możliwe? A Słowo Boże mówi tak. A Jego zasadzki są nam dobrze znane. Więc jak wiesz, jakie są zasadzki diabła, wiesz jakie, to nie idź tam. Po prostu w to nie wchodź. Duch Święty cię uprzedzi. Tylko daj się prowadzić Duchowi Świętemu. On cię zawsze ostrzeże przed zasadzką diabła. Zawsze cię ostrzeże. Tak jak wam opowiadałem, kiedyś przyszedł diabeł i powiedział do mnie, musisz mnie kochać. Ja mówię, a to niby dlaczego? Bo w twoim Piśmie Świętym jest napisane, że wrogów swoich masz miłować. Co miałem mu odpowiedzieć? Tak, panie diable? Idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. Z całego serca ciebie nienawidzę. Kochani, my musimy dobrze wiedzieć, jak mówi Słowo Boże. My musimy dobrze wiedzieć, że diabłu mamy zawsze dać odpór. Nigdy nie mamy go słuchać. Bo to jest oszust, kłamca. To jest ojciec wszelkiego kłamstwa. Dlatego dajemy odpór. I nie możemy wchodzić w to, co się Bogu nie podoba. Co jeszcze mamy robić? Tutaj czytaliśmy. Miłować braci. W 1 Piotra, w 1 rozdziale, 22 wersecie jest powiedziane, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. A w 1 Tesaloniczan 4:9 jest powiedziane, o miłości bratniej nie potrzeba wam pisać. Bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Jak masz miłość, to Słowo Boże mówi, abyś miał tej miłości jeszcze więcej. Po prostu wzrastaj w tej miłości. Wzrastaj w tej miłości. Dotychczas może kochałeś tych, którzy ciebie kochają. Teraz zacznij kochać tych, którzy ciebie nie kochają. Rozwijaj się. Słowo Boże cię do tego zachęca i mówi, kogo masz kochać. Dokładnie jest powiedziane. Abyśmy w tym chodzili, wyraźnie się rozwijając. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 34 wersecie jest powiedziane, nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Inaczej mówiąc, jeśli miłości wzajemne mieć nie będziecie, nie poznają, żeście uczniami Bożymi. No bo nie jesteście wtedy uczniami Bożymi. Jeśli miłości wzajemnej nie ma, nie ma też uczniostwa Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy o tym dobrze wiedzieć. I w pierwszym liście Jana, 4:7 werset jest powiedziany, umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A więc nauczmy się miłować jedni drugich i ta miłość będzie też wykluczać to, żebyśmy się nawzajem gniewali na siebie. Pamiętajmy o tym, to jest ważne. Wreszcie na koniec, co chciałem podkreślić, bo już czas nam mija. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. To wszystko, czego doświadczamy, to pochodzi od Boga. A to wszystko dzieje się po to, żebyśmy się nauczyli, jak chodzić i żeby to było dla nas Bożą nauką, abyśmy w złe rzeczy nie wchodzili. Psalm 91, 14 werset mówi, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje, wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. To jest konkretna obietnica, kochani. I wiecie, że Bóg taką obietnicę wypowiada do niektórych ludzi, jasno i wyraźnie mówi. Ponieważ to, to ja uczynię dla ciebie to i to. Kochani, są wśród nas tacy ludzie, którzy otrzymali taką obietnicę od Boga. Dlatego wiedzmy, że Bóg naprawdę czeka na nasze właściwe zachowanie. Na nasze właściwe zachowanie. A to właściwe zachowanie jest tu na początku podkreślone. Ponieważ mnie umiłował. Wywyższę go, bo zna moje imię. Zna moje imię. Jak ja do niego mówię, on słyszy, co do niego mówię. Wykonuje to, co do niego mówię. Tego Bóg chce nas nauczyć. Posłuszeństwa, wykonywania jego dzieła. Jeśli Bóg mi do kogoś mówi, nie idź tam, to po prostu zawróć się na pięcie i odejdź w drugą stronę. Kochani, pamiętajmy, że jeśli chcemy wypowiedzieć jakieś słowo, a jest to niewłaściwe słowo, to jak chodzimy z Bożym Duchem Świętym, Duch Święty ci powie, nie mów tego. I ty w ostatniej chwili zatrzymasz to słowo na swoich ustach i nie wypowiesz tego. A po krótkim czasie zobaczysz, że gdybyś wypowiedział, to byś strasznie dużo stracił. Amen? Poddawajmy się działaniu Bożego Ducha Świętego, bo to jest naprawdę ważne w naszym życiu. W Zachariasza, w 13 rozdziale, 7 wersecie jest powiedziane, ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi. Wydawałoby się, coż to jest napisane? Miecz przeciwko pasterzowi Bożemu. Przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko malutkim i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie w nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. I to jest słowo, które do mnie zostało wypowiedziane przez proroka parę lat temu. Ponieważ jest wierny, ponieważ służy Panu, to go wrzucę w ogień. Wielu nie wytrzymało, wielu odeszło, a on wytrzymał, to go wrzucę w ogień. I będę go wytapiał, jak złoto się wytapia i srebro. Myślicie, że lekkie jest takie wytapianie? Do dzisiaj mi się płakać chce, jak wspomnę. Ale nigdy nie zadałem Bogu pytanie, dlaczego? Nigdy nie dałem Bogu takiego pytania. Bo wiem, że to jest Bóg. I On ma prawo wszystko uczynić. On mnie może nawet zabić. Ma prawo do tego. On jest Panem nad moim życiem. Mogę do jutra nie dożyć. Ale nie wolno mi się buntować. Bo ja nie chcę do piekła. Naprawdę mi zależy, żeby wejść do nieba. Więc nic nie powiem. Co by się nie działo, nic nie powiem. I tak mi dopomóż Boże, żeby tak było do końca mojego życia. Bo nigdy nie chcę zbuntować się przeciwko Bogu. Bo Bóg jest ponad wszystko. On mnie stworzył. On zadecydował, żebym się urodził na tej ziemi. On też zadecyduje, kiedy mam z tej ziemi odejść. Ile lat mam żyć? Jak długo mam tutaj przebywać? Co mam widzieć, a czego mam nie widzieć? Co mam przeżywać, czego mam nie przeżywać? To On decyduje. Kiedyś dostałem takie słowo od Pana. Pan powiedział: Piotrze, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem Ojca mego, aby zachował twoją wiarę. To Bóg do mnie powiedział. I to przesiewanie przyszło. I czułem, jak Jezus Chrystus się o mnie modli, żeby nie ustała wiara moja. I aż po dzień dzisiejszy nie ustała. Godzien jest Bóg uwielbienia. Było wiele powodów, żeby moja wiara zgasła, moja wiara umarła. Ale Jezus Chrystus się o mnie modlił. Wiesz, że Jezus Chrystus o ciebie się modli? Wydawałoby się, jak, gdzie, kiedy? Jak to się odbywa? Przyjmij do wiadomości. Jezus Chrystus o ciebie się modli, do Ojca swojego. W Słowie Bożym jest nawet to powiedziane. Oręduje za nami. Za każdym z nas oręduje. Jedziesz drogą i nawet nie wiesz, że Jezus Chrystus się modli o twoje szczęśliwe dotarcie na miejsce. Wydaje ci się, że masz umiejętności kierowcy, wspaniałego, rajdowego. Gdyby Jezus Chrystus o ciebie się nie modlił, to byś źle skończył. Możesz powiedzieć, ale wielu ludzi przecież podróżuje, nie wszyscy mają wypadki, tak. Ale ty jesteś dzieckiem Bożym. Ty jesteś zupełnie inną osobą. Wiesz, jaka jest sytuacja w twoim życiu? Że szatan cały czas chce cię zabić. Wystąpiłeś przeciwko niemu, opowiadając się po stronie Jezusa Chrystusa. Więc on wszystko będzie robił, żeby ciebie zabić. Potrzebujesz czego? Bożej ochrony. A Boża ochrona to nie jest ubezpieczenie w PZU. Że wypłacą rodzinie, jak zginie. Bóg tobie wypłaca na bieżąco. Życie ci przedłuża. Będzie stawiać na twojej drodze najprzeróżniejsze przeszkody. Betonowe słupki, betonowe zabudowy na szosie, żebyś się rozwalił, żebyś życie stracił. A Bóg zrobi, że ci nawet włos z głowy nie spadnie. Nie wierzysz? Niedawno brat Marek miał takie przeżycie na drodze. Jechał bardzo szybko na autostradzie w Niemczech. I co? I nic. Ludzie, którzy oglądali samochód, nawet nie mogli poznać, że cokolwiek było. A takich przykładów można bardzo dużo przytaczać. Szatan chce cię zabić, ale Bóg nie pozwoli. Dlatego potrzebujesz ochrony. Nigdzie nie uciekaj od Boga. Szukaj Jego oblicza. Miej społeczność, jak tu jest powiedziane, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. On wie, że jesteś prochem i będzie cię ratować. I będzie ci pomagać. Ale trzeba być pokornym. Nie obrażać się, jak Bóg swojego sługę wyśle i cię napomni. To mu dzień dobry nie powiesz, bo jak on mógł tak powiedzieć? On powiedział tak, jak Duch Święty kazał. I to nie są nawet jego słowa. Nie odpowiada za swoje słowa, bo to był Duch Święty. Dlatego nauczmy się pokory przed Bożym obliczem. Nauczmy się pokory. Bo to jest naprawdę ważne. Może się nie zgadzacie z tym, ale na wszelki wypadek powiedzcie amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Bóg jest z nami, będzie nas prowadził, przebudzenie się zaczyna i bardzo dobrze, że się zaczyna. Nie bójcie się przebudzenia, ale bójcie się szatana, który chce was zniszczyć. Bójcie się szatana, bo Boża bojaźń jest zupełnie inna. To nie jest strach przed Bogiem. To jest bojaźń Boża. Z szacunku dla Boga nie chcecie czynić nic przeciwko Jego woli. Amen. Chwała Panu.